Trying to grab all the groceries in one trip? Oof, not how you would have done that. You know sometimes less is more. Like when you drive less and save with the USAA annual mileage discount. USAA, get a quote today.
Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Co sprawia, że chcemy kolekcjonować dzieła sztuki? Jak mądrze podejmować decyzję o zakupie? Czym różni się inwestor od kolekcjonera? O tym i o wielu innych rzeczach porozmawiamy w dzisiejszym odcinku Sztuka poza ramami. Ja nazywam się Maja Michalak i mam dzisiaj przyjemność gościć Romana Kaczkowskiego, historyka sztuki, eksperta od polskiego rynku sztuki oraz osobę, z którą wspólnie stworzyliśmy kurs o inwestowaniu, na który teraz właśnie możecie się zapisywać, bo akurat 30 marca rusza nasza nowa grupa. Roman jest dla mnie osobą, która od zawsze mi bardzo, bardzo imponuje. Jest moim autorytetem i czasami mówię, że ty jesteś jak taka szara eminencja naszego polskiego rynku sztuki. Znasz osobiście niemal wszystkich kolekcjonerów, pracujesz z największymi w tym kraju i uczestniczyłeś przy wielu rekordowych transakcjach i doskonale wiesz, gdzie szukać prawdziwych arcydzieł. I teraz pierwsze pytanie, jak ci się wydaje? Co wpływa na to, że jesteś tak dobry w swoim fachu? Czy jakieś cechy osobowości? Zasady, którymi się kierujesz, a może po prostu doświadczenie wieloletnie?
Maju, zaskoczyłaś mnie tym pytaniem, ale postaram się jakoś odpowiedzieć na to. Co sprawia, że jestem dobry? Co sprawia, że ludzie uważają, że jestem dobry? Może w ten sposób. Przede wszystkim pasja i wielka determinacja w tym, co robię, bo to, czym się zajmuję obecnie, tak naprawdę uświadomiłem sobie, że chcę to robić, będąc jeszcze w liceum. I tak naprawdę od czasów licealnych, czyli od 20 lat, robiłem wszystko w moim życiu, w cudzysłowie naukowym, czyli studenckim i licealnym, by móc zajmować się tym, czym się zajmuję dzisiaj. Więc jest to tak naprawdę 20 lat, najpierw łapania doświadczeń teoretycznych, a później praktyka.
A jak to się stało, że w wieku tych kilkunastu lat, jako chłopak mieszkający w Opolu, tak zachwyciłeś się sztuką, nie mając dostępu do olbrzymich kolekcji muzealnych? Nie wiem, być może z nauczycielami miałeś jakimiś dobrymi kontakt lub innymi osobami, bo w ogóle nie znam tej historii od samego początku.
To jest dłuższa historia, którą kiedyś już opowiadałem komuś, bo mimo tego, że jest w jakiś sposób intymna, to pozwolę ją sobie przytoczyć, opowiedzieć tobie oraz wszystkim tym, którzy słuchają ciebie, tudzież uczestniczą w twoim życiu zawodowym. Więc tak pokrótce postaram się opowiedzieć. Jest sobie lipiec roku 2000. Wakacje się rozpoczęły i przechadzam się przez moje rodzinne Opole. Wówczas byłem w liceum plastycznym, miałem wakacje. I w samym centrum miasta, przy rynku, był taki antykwariat z książkami. I przed tym antykwariatem był kosz wielki. Wszystko po 2 złote, więc sobie myślę, kurczę, książka za 2 złote. Ja, wakacje się rozpoczęły, kupię 3. I tak zupełnie mimowolnie tak przerzucałem te książki i nagle w moje ręce wpadła książka pod tytułem Wspomnienia handlarza obrazów Ambroise Vollard. I kompletnie nie wiedziałem, co to oznacza. Wspomnienia handlarza obrazów. Handlarz. Obrazy. Ale kupiłem tę książkę za te całe 2 złote i zacząłem ją czytać. Tak naprawdę przeczytałem ją chyba w 2 dni. Książka liczy około 400 stron. I po przeczytaniu tej książki sobie pomyślałem, kurczę, ja chcę tak żyć. I tak sobie też jednocześnie pomyślałem, ale okej, to co tu zrobić, żeby tak żyć? Żeby móc poznawać ludzi, móc poznawać artystów, kolekcjonerów, żeby chłonąć od tych wszystkich ludzi i chłonąć od artystów przede wszystkim. Więc już właśnie po drugiej klasie liceum wiedziałem, co chcę robić i to jest najciekawsze, że ja w ogóle tego nie kwestionowałem, co ja chcę robić, tylko tak bezwiednie w to brnąłem. Tak dzisiaj się zastanawiam po 20 latach, dlaczego ja tego w ogóle nie kwestionowałem, dlaczego nie zostałem, nie wiem, architektem wnętrz, kimkolwiek. No, ale i uświadomiłem sobie i może nie, że uświadomiłem, jakoś tak podświadomie zacząłem robić wszystko w swoim życiu. Właśnie wszystko, co robiłem, było nakierowane na to, by móc kiedyś zajmować się sztuką. Czy to w kontekście kolekcjonerskim, czy inwestorskim. Poszedłem na historię sztuki na uniwersytet w Krakowie i po studiach przeprowadziłem się do Warszawy, bo miałem świadomość, że polski rynek sztuki w 90% jest właśnie w Warszawie, a nie w Krakowie, jak większość ludzi podejrzewa. No, więc taka jest moja historia. Po prostu zaczęła się od 2 złotych i od wolnego czasu na wakacjach, który trzeba było jakoś zagospodarować, więc uważam, że to były najlepiej zainwestowane 2 złote w życiu.
A czy to wyobrażenie, z którym zapoznałeś się w książce, teraz w rzeczywistości się dzieje?
Tak. Tak. Znaczy, czy się dzieje? To się cały czas...
Ale czy te spotkania z artystami, a właśnie to poznawanie kolekcjonerów, czy to jest największy atut twojej pracy?
Tak, Maju. Wiesz, co jest największym moim szczęściem mojej pracy? Ludzie, których poznaję, zazwyczaj są to kolekcjonerzy, ludzie w średnim wieku. I to, ile mogę się od nich uczyć, to jak oni poszerzają moją świadomość. I z drugiej strony artyści, którzy z kolei patrzą w zupełnie inny sposób, więc jestem takim łącznikiem pomiędzy artystą a kolekcjonerem. Więc łączą 2 skrajnie odmienne światy. Jeden to świat rewolucji abnegacji, a drugi to świat konformizmu. Lecz na pozór konformizmu. Więc to jest niesamowicie ciekawe i wymaga wielkiej kreatywności. Połączyć te 2 światy, które mają zupełnie inne cele, inne dążenia, a jednocześnie gdzieś jakiś punkt ich łączy. Właśnie ta sztuka, bo każda z tych stron realizuje się w sztuce, tylko każda z tych stron ma inny cel. I to jest, teraz sobie to właśnie uświadamiam, to jest najciekawsze.
A jak się wydaje, zacznijmy od tej pierwszej grupy kolekcjonerów, jaki cel przyświeca większości kolekcjonerów? I możesz też od razu powiedzieć, jaka według ciebie jest różnica między inwestorem a kolekcjonerem?
Jaka intencja, tak?
Tak.
Przyświeca kolekcjonerom? Przede wszystkim, kiedy... Bo bardzo często jestem w tym procesie, kiedy ktoś staje się kolekcjonerem od zera. Kiedy moja praca na tym polega, na zarażaniu sztuką, więc jestem z człowiekiem od samego początku, kiedy kupuję swój pierwszy obraz. I co przyświeca ludziom, aby kupić swój pierwszy obraz? Pierwszy w życiu, w wieku 50-60 lat. Co przyświeca ludziom? Zazwyczaj chęć zbudowania czegoś w momencie, kiedy są to już ludzie w dużej mierze zrealizowani. Mają rodziny, mają firmy, spełnili się życiowo, zawodowo, rodzinnie. W związku z czym cały czas potrzebują tworzyć coś od nowa. Dlatego też często zajmują się, ich zainteresowanie pada na sztukę. Inna grupa kolekcjonerów to ci, którzy chcą ulokować kapitał. Bardzo często kolekcjonerzy zaczynają kupować właśnie, bo chcą zainwestować. Co najciekawsze, po 2 latach zazwyczaj tego inwestowania, inwestor mimowolnie, on nawet nie wie, kiedy to się dzieje, zostaje kolekcjonerem. Bo kolekcjonowanie i kupowanie sztuki jest swego rodzaju nałogiem, cholernym nałogiem. I to wciąga bardzo mocno. Więc co przyświeca ludziom, wracając do twojego pytania, bo strasznie się rozwlokłem. Przede wszystkim chęć zbudowania czegoś, co oprze się przemijaniu. bo ludzie wiedzą, że kolekcja bardzo często po nich pozostanie. Popatrz, Maju, na świecie było mnóstwo bardzo bogatych ludzi, a o wielu z nich mówimy tylko i wyłącznie dlatego, że posiadali kolekcje, że te kolekcje są dziś częścią ekspozycji muzealnych, że fundowali muzea, więc ludzie poprzez sztukę chcą pokonać jakąś przemijalność.
Szczególnie też, że w kolekcji często możemy oddać siebie i nasze uczucia i rzadko kiedy jest tak, że kupujemy obrazy zupełnie niezwiązane z nami i takie, które nic nam nie robią, a wręcz przeciwnie. Czasami obrazy w 100% mogą pokazać nas, nasze podejście do świata, naszą wrażliwość. Więc myślę, że to też jest ważna rzecz, o której warto pamiętać, że kolekcjonerzy wiele swoich emocji, poglądów, właśnie podejścia do świata pokazują poprzez dzieła sztuki, którymi się otaczają.
To jest bardzo cenne, Maju, co powiedziałaś, bowiem czasami spotykam się z takim stwierdzeniem, panie Romanie, robię coś od 30 lat, rozwijam jakiś biznes, zbudowałem biznes, którym zatrudniam kilka tysięcy ludzi. A wie pan, że ja nie miałem świadomości o wielu sprawach, które dopiero naoczniła mi sztuka, więc tak, Maju, ludzie dzięki sztuce mogą poszukiwać siebie, jakkolwiek abstrakcyjnie to brzmi.
I czy sztukę kolekcjonują historycy sztuki? Czy osoby zupełnie niezwiązane ze sztuką?
Najfajniejsze jest to, że sztukę kolekcjonują osoby kompletnie niezwiązane ze sztuką. A dlaczego to jest fajne? Bo historyk sztuki jest sformatowany. Historyk sztuki widzi książkami, widzi rozumem, a nie emocjami. I jest to niesamowite. Niesamowite jest to, kiedy patrzy się na człowieka, który obcuje z jakimś obiektem i widzi w nim rzeczy, elementy, zjawiska, których historyk sztuki nigdy nie dostrzeże, bo zawsze jest w jakiś sposób sformatowany przez to, co przeczytał, przez to, co zobaczył, przez historię, przez przeszłość jest ukształtowany. I to jest najfajniejsze, bycie naturszczykiem w sztuce.
Mm-hmm. I też zawsze mam w głowie twoje słowa, jak mówisz o tym, że...
Jakie?
Wiele, ale jedno z nich to właśnie to, żeby kierować się oczami, a nie uszami.
Tak.
I żeby przy podejmowaniu decyzji, szczególnie tych, które są dla nas znaczące, czyli wiążą się z dużym kapitałem, kierować się tym, co my myślimy na temat danego dzieła sztuki, czy ono do nas przemawia, bo w końcu to my z nim zostaniemy i zapewne zawiśnie na naszej ścianie, a nie doradca, według którego to dzieło jest świetną inwestycją. I tutaj właśnie pytanie do ciebie, jak rozwijać tą swoją intuicję i jak ćwiczyć oko, żeby ta nasza kolekcja rzeczywiście była nasza, a nie zbudowana przez kogoś dla nas.
Tak, Maju, to jest decydujący moment. Kurczę, no bo jak ktoś, kto nigdy nie miał styczności ze sztuką, tudzież z książkami o sztuce, ma wiedzieć, czy dany obraz jest dobry, wartościowy. Więc zawsze na początku ludzie kupują pod wpływem pewnej sugestii, pewnej porady. I mówi się, że jest to kupowanie uszami. Niemniej cała tajemnica mojego zawodu polega na tym, by nauczyć człowieka patrzeć oczami. Oczami, czyli emocjami. Bo kiedy człowiek kupuje sztukę właśnie oczami, a nie uszami, to bardzo się w nią angażuje. Zaczyna czytać, dowiadywać się, samodzielnie poszukiwać i wówczas właśnie też uświadamia sobie, jak wiele nie wiedział, i jak wiele może się nauczyć. Dlatego to, co ja mogę polecać, to przede wszystkim kupować sztukę oczami.
No, ale też warto podkreślić to, co powiedziałeś przed chwilą, o tym czytaniu i poszukiwaniu samodzielnie, czyli edukowaniu się po prostu, plus chodzeniu do muzeów, bo inaczej oko ciężko wyćwiczyć, kiedy po prostu nie jest wystawione na dużą ilość bardzo dobrych dzieł.
Wielu ludzi... Dokładnie. Wielu ludzi ma przekonanie, które jest kreowane przez uczestników rynku, bo wedle amerykańskiego powiedzenia życie to sprzedaż, więc wielu początkujących kolekcjonerów ma przekonanie, że aby zacząć kolekcjonować, trzeba kupować, kupować, kupować i kupować. A ja mówię im nie, że aby zacząć kolekcjonować, trzeba oglądać, czytać, słuchać i spotykać się z innymi ludźmi. Bo tylko w kontakcie z innymi ludźmi, w kontakcie bezpośrednim z dziełem sztuki, na wystawie dowiemy się, czego tak naprawdę poszukujemy. I będziemy sobie w stanie zadać pytanie, po co, na co i kiedy rozpocząć.
Mhm. I domyślam się, że kiedy pracujesz ze swoimi kolekcjonerami, to większość osób świadomie podejmuje decyzję, ale czy zdarzyły się jakieś takie przypadki, że ktoś po kupieniu dzieła sztuki był rozczarowany albo w pierwszej chwili zastanawiał się, czy to na pewno dobra decyzja?
Tak. Było kilka takich sytuacji. Przepraszam. Bo wracam pamięcią do przeszłości. Było kilka takich sytuacji. Kiedyś, pracując jeszcze w domu aukcyjnym, zostałem poproszony o to, by zawieźć klientowi obraz Van Gogha, który wylicytował. Obraz zjawiskowo piękny, nadmienię. I obraz został wylicytowany za, już wraz z opłatą aukcyjną, za około 500 000 złotych. Wówczas każdy sobie zadawał pytanie, matko jedyna, 500 000, czy kogoś Bóg opuścił? I byłem bardzo ciekaw, kto nabył ten obraz. I miałem właśnie przyjemność zawieść ów kolekcjonerowi tenże obraz. I podjeżdżam pod dom, otwiera pani gospodyni i mówi, pan jest w kuchni. I tak wchodzę z tym obrazem, przemieszczam się przez przedpokój, salon i wchodzę do kuchni. I widzę, że w tej kuchni siedzi facet w średnim wieku z rękami na głowie, oparty łokciami o stół i kiwa przecząco głową, nie patrząc na mnie, bo nawet nie chce spojrzeć na ten obraz. Kiwa i mówi, matko boska, co ja zrobiłem? Ja nie wiem, jak ja mam to powiedzieć żonie. I cały czas unika spojrzenia w moją stronę, bo wie, że mam w rękach obraz. W końcu po jakiejś chwili odważył się podnieść głowę, zdjąć dłonie z twarzy i spojrzał na mnie i mówi, nie wiem, co mi się stało. Nie wiem, co się ze mną wydarzyło tego wieczoru podczas aukcji. Nadmienię, że kolekcjoner licytował przez telefon. Byłem kompletnie skonfundowany tą sytuacją. Byłem bardzo młody i nie wiedziałem, co ja mam z tym, jak ja mam się zachować. W związku z czym jakoś głupkowato się uśmiechnąłem. Powiedziałem, że to bardzo dobra decyzja była. Przy czym sam nie do końca w to wierzyłem. I co się okazuje po latach? Spotykam tego pana po latach 4 i mówi, panie Romanie, pamięta mnie pan wtedy w tej kuchni? I mówi, oczywiście, że pamiętam. Jejku, jak ja się cieszę, że jednak miałem rację. Proszę spojrzeć, proszę mnie upewnić, czy to się dzieje naprawdę, że obrazy Van Gogha porównywalne do tego, który ja wylicytowałem za 500 000, dzisiaj kosztują 2,5 do 3 milionów złotych. Proszę mnie upewnić, że to na pewno się dzieje. I tak, mogę upewnić gość, kolekcjonera. Niemniej, kończąc tę przedługą historię, ludzie bardzo często kupują sztukę pod wpływem emocji i po czasie, to nie jest tylko ten jednostkowy przykład, po czasie okazuje się, że to były najlepsze wybory. I te wybory zawsze bronią się w perspektywie czasu. Jeżeli nie materialnie, to historycznie, bo okazuje się, że dany artysta został w taki czy inny sposób zweryfikowany przez rynek i historię. Dlatego zawsze mówię kolekcjonerom, aby nie bali się licytować, kierując się emocjami. A żeby kierować się emocjami, należy przede wszystkim dużo oglądać, żeby wiedzieć, czego się chce i poszukuje.
A czy w takim razie wydaje ci się, że jest więcej kolekcjonerów, którzy żałują wylicytowanych dzieł, czy tych, których nie udało im się wylicytować?
Każdy kolekcjoner mówi jedno. I zawsze w rozmowie przeplata jedno i to samo. Do znudzenia. historie o obrazach, które uciekły im z licytacji, których nie udało się wylicytować, bo nie było to już racjonalne, albo przespałem, albo zapomniałem o licytacji, ale zazwyczaj, bo już była zbyt wysoka cena. Więc to jest najciekawsze, że jakiś kolekcjoner sobie posiada 50 obrazów, a rozpamiętuje ten jeden, który mu po prostu uciekł. Kurczę, nie wiem, czy to jest coś...
Ale też myślę, że to nie tylko na aukcjach się dzieje, ale też w galeriach, czy obserwując młodych artystów, że właśnie w rozmowach wychodzi, że och, pamiętam tego artystę, jak był sprzedawany za 5000, a nie za 50. Ja już wtedy chciałem go kupić, tak, ale jednak tego nie zrobiłem.
Chciałem go kupić, ale miał za małą wartość. Niestety, bardzo często, i muszę o tym powiedzieć, dlatego chciałbym też Państwa uświadomić tym względem, że kolekcjonerzy bardzo często mówią, tak, kurczę, kiedyś kosztował 5 tysięcy, a dzisiaj kosztuje 30 tysięcy i ja go wtedy nie kupiłem. I ja mówię kolekcjonerowi, tak, nie kupił go pan, bo wówczas był za tani. A większość ludzi nie zwraca uwagi na tanią sztukę. Każda sztuka, nawet ta, która dziś wisi w muzeach i kosztuje miliony, kiedyś była ekstremalnie tania, kiedy artysta był młody, ale nikt go nie znał i mało kto w niego wierzył. Bo ludzie wierzą wówczas, kiedy mają podkładkę rynkową, czyli kiedy ten dany artysta jest i jego sztuka zweryfikowana przez rynek. I chciałbym bardzo wszystkich uczulić na to, by ufać młodym artystom i nie bać się nabywać prac za jakieś niewielkie pieniądze. Dlaczego to jest fajne? Bo jesteśmy uczestnikami jakiegoś procesu i przede wszystkim czekania.
Ale jednocześnie też jesteśmy w stanie, obserwując różne czynniki, rozpoznać, przewidzieć, który z artystów będzie tym perspektywicznym i tym, którego pracę i wartość po prostu czysto estetyczna będzie rosnąć, ale o tym nie teraz, bo narzędzia do inwestowania zdradzamy na naszym kursie, na który Was serdecznie zapraszamy. A teraz chciałabym przejść do kwestii właśnie związanych z artystami i z tą drugą stroną. Jak według Ciebie powinni podejść do rynku sztuki artyści? Albo za co Ty najbardziej cenisz kontakt z artystami? Bo nie oszukujmy się, jednak jest tak, że artyści po skończeniu OSP są pozostawieni sami sobie i w sumie to jest dziki zachód. Co się z nimi stanie, to nikt nie wie i w żaden sposób nie uprzedza ich, co powinni robić, czego nie, czy sprzedawać za 1000 złotych każdemu, czy się wstrzymać, czy pójść na aukcję, czy nie pójść. I tutaj jest tak wiele różnych dróg, a tak naprawdę można sobie zrobić dużo krzywdy. Jednocześnie też, biorąc sprawy w swoje ręce, można sobie pomóc. I jak myślisz, co tutaj właśnie jest
ja
słuszne?
Zacznę. To, co powiem, to jest oparte tylko i wyłącznie na moich doświadczeniach. Niemniej jestem zwolennikiem bardzo radykalnego poglądu, że artystę, dobrego artystę poznaje się po tym, tutaj cezura czasowa jest różna, ale poznaje się po tym, czy 2, 3 czy 4 lata po zakończeniu studiów, nie mając żadnej galerii, która go reprezentuje, nie mając żadnej pomocy, czy przez ten czas po zakończeniu studiów maluje, tworzy, czy o coś mu chodzi, czy coś go uwiera, czy ma potrzebę ekspresji i wyrażania się. I dla mnie jest to najskuteczniejszy weryfikator tego, czy młodemu człowiekowi o coś chodzi w życiu. Czy młody człowiek chce się wyrażać poprzez sztukę. Czy to jest jego katalizator. Jeżeli młody człowiek w kompletnej ciszy i wręcz w lekkiej już frustracji, bo nikt nie dostrzega jego sztukę. Niemniej, jeżeli ten nadal tworzy, to uważam, że taki artysta będzie tworzyć do końca życia. Są ludzie bowiem, którzy wyrażają się poprzez słowa, jak dziennikarze, politycy, a są ludzie, którzy wyrażają się poprzez sztukę, muzycy, artyści. I jest coś, każdy z nas ma jakąś potrzebę ekspresji, to, że tutaj siedzimy, to też wynika z tego, że po prostu chcemy coś od siebie dać światu. Dlatego artysta, który działa pomimo wszelkich niedogodności świata i wszelkich przeciwieństw, który działa kilka lat po zakończeniu akademii, to jest to pierwszy i najważniejszy, jak dla mnie, weryfikator. Bowiem w pierwszych latach po zakończeniu akademii odpada 90% młodych, aspirujących artystów. I co wówczas? Wówczas obserwujemy dalej, co się dzieje. Czy artysta organizuje wystawy, czy jest jakaś galeria, która mu organizuje wystawy, czy artysta tworzy w jakiejś grupie, czy się gdzieś pokazuje na wystawach zbiorowych, czy się pokazuje na aukcjach. Jeżeli artysta sam sobie chce pomóc w tym wszystkim i oprócz tworzenia ma determinację do tego, by ścierać się z tym, nie czarujmy się, brutalnym światem, bo wejście w dorosłość ze swoją sztuką jest cholernie ciężka i brutalna. Jeżeli ten artysta oprócz tej determinacji w tworzeniu ma determinację do tego, by się pokazywać w przestrzeni publicznej, to jeszcze bardziej możemy w niego uwierzyć. I to jest taki mój weryfikator. Wielu ludzi mówi, aby kupować sztukę na przeglądach na akademii, na przeglądach dyplomowych. Tak, ma to sens. Tylko że dla mnie osobiście sztuka...
Match believes that adults date better. Because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.
Bed Bath & Beyond is back, and our massive Labor Day sale is going on now. Shop over 1 million deals with all the brands you love and a huge new selection of furniture, decor, and everything else you need to create the home of your dreams. All in one amazing online store. Download our new app and save even more with exclusive deals and offers. Plus, get free shipping right to your front door. Welcome to a bigger, better Beyond.
Sztuka to jest coś, co broni się w czasie. Sztuka to jest coś, co opiera się przy mijaniu i zmieniającemu się światu. Popatrz, mają taki Ryszard Winiarski. Ostatnio sobie tak postawiłem jeden jego obraz i obok obrazu młodego artysty. Obraz młodego artysty namalowany 2 lata temu i Winiarski namalowany 50 lat temu. I moja Paulina, która kompletnie nie ma żadnej styczności poza mną ze sztuką, jest po marketingu. Powiedziała, jejku, popatrz jaki ten biało-czarny obraz, czyli Winiarski, jaki on jest nowoczesny. I powiedziałem wówczas Paulinie, że ten biało-czarny obraz ma 50 lat, a to, czego nie nazwałaś nowoczesnym, ma 3 lata, więc...
To też chodzi, myślę, o ponadczasowość i ponadczasowość przekazu, bo... Czy mamy Winiarskiego, Van Gogha, Nowosielskiego i innych, ale nawet jeżeli weźmiemy Caravaggia czy Rembrandta, to nadal stając przed tymi dziełami, po prostu uderzają nas emocjami i możemy się poczuć tak jak ludzie, którzy w XVII wieku oglądali te obrazy i po prostu one nam dużo robią. I to jest ta rzecz, myślę, najważniejsza w sztuce, żebyśmy stawali i zaczynali coś czuć, bo sztuka to emocje, które artysta tak naprawdę kodyfikuje w tym dziele. I czy to dzieło powstało 3 lata temu, 5, 10, 50, trochę już nie ma znaczenia w momencie, kiedy my zostajemy jeden na jeden z tym obrazem, ale tak jak powiedziałeś, Winiarski jest tutaj świetnym przykładem artysty, który wyprzedził swoje czasy. Tak. I to też o to chodzi w tworzeniu, żeby być o krok przed wszystkimi. I każda sztuka kiedyś była sztuką współczesną, najnowszą, która budziła kontrowersje. I nie bójmy się tego, że obrazy, które teraz wybieramy, nie są powszechnie uznane i nie wiszą w olbrzymich muzach, bo tak jak powiedziałeś, po prostu potrzeba czasu, żeby większa ilość osób je doceniła, ale jeżeli będą to dobre wybory, to dzisiaj, jutro i za 5 lat równie będziemy je lubili. I co ciekawe, jeszcze mogę ci opowiedzieć historię. Ostatnio miałam wystąpienie na uniwersytecie, gdzie opowiadałam o rynku sztuki i odprowadzał mnie opiekun tej grupy studentów, jak już skończyłam, i powiedział: pani Maju, nie powinna pani oszukiwać tak tych studentów.
Ale jak oszukiwać?
A ja mówię, no właśnie, mówię, co? Tak ja powiedziałam przecież. Wydawało mi się, że to było świetne spotkanie. On mówi, bo pani tak powiedziała, że jak wybierać obrazy, które będą inwestycjami, że można je potem sprzedawać i tak dalej. Ale przecież jak się kupi dzieło sztuki i się z nim pobędzie, to nie ma opcji się z nim rozstać.
Tak.
I tak. Co pani mówi o tym, że oni będą potem sprzedawać te dzieła? Przecież to nie jest możliwe, kiedy wejdziemy w ten związek z dziełami i traktujemy jako po prostu część swojego życia. Więc to jest właśnie też taka ciekawa perspektywa, że wiele osób początkowo myśli o kupowaniu, sprzedawaniu i robieniu z tego dodatkowego biznesu, a ja coraz mniej widzę właśnie w tym biznesu i coraz chyba więcej osób, które już w to wejdą, zdają sobie sprawę, że no wcale obracanie tymi dziełami sztuki nie wychodzi tak, jak mi się wydawało, bo tu emocje grają rolę i to nie jest sprzedawanie akcji na giełdzie, nieruchomości czy czegokolwiek innego.
Paradoksalnie to tak zauważam i uważam, że to jest fajne, że ludzie wolą mieć poczucie, że mają na ścianie jakąś wartość, niż mieć świadomość, że zamieniają tę wartość namacalną, która jest na ścianie, że zamieniają ją na pieniądze, które są w banku. Bo mając pieniądze w banku, nie nauczymy się tyle, ile mając obraz na ścianie, bo zawsze nas to skłania do jakiejś refleksji. Ale Maju, powiedziałaś jeszcze coś bardzo fajnego, w ogóle sobie to teraz uświadomiłem, jak rozpoznawać dobrą sztukę. To, co powiedziałaś w przypadku Winiarskiego, żeby patrzeć na to, co wyróżnia się z tłumu. Popatrz, Maju, żyjemy w świecie, gdzie jesteśmy codziennie zalewani miliardami informacji, bodźców, przekazów. I czego może nas nauczyć sztuka? Tego, że w tej całej lawinie bodźców umieć wyszukiwać te najważniejsze, które nas najbardziej interesują i te, które są najistotniejsze dla nas. I tego właśnie uczy sztuka. Bo wartościowa sztuka i poszukiwanie wartościowej sztuki to jak szukanie trochę igły w stogu siana. Przerzucanie milionów bodźców informacji w celu poszukiwania tych najciekawszych bodźców i informacji. I w tym procesie sobie porównujemy te wszystkie bodźce, informacje i czegoś się uczymy. Na wysoki stopień abstrakcji wchodzi nasza rozmowa.
Tak, ale tutaj przy abstrakcji jeszcze bym została, bo osobiście ja na przykład najbardziej odpoczywam przy abstrakcji i ostatnio się zorientowałam, że w sumie obrazy, które kupuję, które kolekcjonuję, są przede wszystkim abstrakcje. I wynika to z tego, że na co dzień opowiadając o historii sztuki, opowiadając rozbudowane historie i jednak wchodząc bardzo mocno w te narracje mitologiczne, historyczne i te wszystkie takie bardzo ważne konkrety, o których trzeba wiedzieć, bo bez tej wiedzy ciężko niektóre obrazy interpretować, przy abstrakcji ma się wolność. I ta wolność, i ta swoboda, i to, że każdy z nas może w tym zobaczyć zupełnie coś innego.
W sensie swoboda interpretacji.
Tak, tak. I że ja totalnie nie mam czegoś takiego, że o, koniecznie w każdym obrazie abstrakcyjnym trzeba coś zobaczyć. Wręcz przeciwnie. Ja odradzam szukania kotków, piesków i drzew
w obrazach. Tak, mamy do tego wielką tendencję. Większość ludzi, którzy patrzą na abstrakcję, próbuje z tej abstrakcji wyłaniać jakieś realne przedstawienie.
A nie o to chodzi zupełnie. Więc też warto zwrócić na to uwagę w kontekście nowoczesnego kolekcjonowania, no bo też jak sam wielokrotnie powtarzasz, ten rodzaj kolekcjonerów na przestrzeni ostatnich kilku lat się zmienił, o czym świadczą też po prostu raporty z rynku sztuki w ostatnim roku. Po raz kolejny sztuka współczesna zajęła znacznie większą część niż sztuka dawna i ta różnica będzie się tylko pogłębiać. O tym, dlaczego tak jest, też tutaj nie chcę opowiadać i...
A już chciałem powiedzieć, ale okej, dobrze.
Nie, chodzi mi o to, że po prostu nie mamy 3 godzin. Tutaj rozgadujemy się zdecydowanie bardziej na kursie, dlaczego tak się stało. Ale właśnie jednym z czynników jest to, że po prostu inne osoby kolekcjonują dzieła sztuki i nam młodszym osobom, które teraz budują swoje kolekcje, zależy na innych emocjach i po prostu na innym rodzaju doświadczeń.
Tak, żyjemy też w innych czasach, w innym środowisku niż żyli kolekcjonerzy jeszcze 30 lat temu. Więc to wszystko przekłada się na zupełnie inną sztukę, na to, że ten rynek diametralnie się zmienia i idzie krok w krok za zmianą naszego życia, więc to jest najciekawsze. I co jest fajnego w kolekcjonowaniu? Mało kto sobie zdaje z tego sprawę, ale kolekcjonując sztukę, teoretycznie kolekcjonujemy to, co powstaje dzisiaj. Niemniej, jeżeli kolekcjonujemy sztukę i myślimy o tym, by ta sztuka była interesująca za 15-20 lat, to zastanawiajmy się, gdzie świat będzie i jak świat będzie wyglądać za 15-20 lat. Tak czasami się zastanawiam, czy kolekcjonerzy, którzy kupowali obrazy Winiarskiego 40 lat temu, nad tym się zastanawiali, czy byli po prostu totalnymi odszczepieńcami. Bo wszyscy się z nich, większość ludzi się z nich śmiała, że kupują jakieś krzyżówki, bo do tego były spłycane, do tego poziomu obrazy Winiarskiego. Więc nad tym się zastanawiajmy, gdzie świat będzie za 20 lat, bo nasza kolekcja, którą sobie budujemy, będzie tak naprawdę wybrzmi może za 20 lat.
To bardzo, bardzo ważne, co teraz powiedziałeś, ale trochę zmieniając temat i postaram się teraz wejść w ciało osoby, w rolę osoby, która nie ma nic związanego z rynkiem sztuki. I pytanie do ciebie. Skąd bierzesz te dzieła sztuki, które przekazujesz kolekcjonerom?
Skąd
biorę? Jak się szuka? Czy na strychu u babci, czy jednak gdzieś indziej?
Zazwyczaj dzieło sztuki poszukują za granicą. Bardzo często w latach 70., 80. polscy artyści wyjeżdżali, organizowano im aukcje za granicą. I ci artyści mieli środki na to, by te obrazy wywieźć za granicę i tam je wystawić. Nie wiem, po czym wystawa okazywała się jedną wielką klapą. Nic się nie sprzedawało. I artyści, nic nie zarabiając na danej wystawie, stwierdzali, dobra, trudno, nie mam kasy na powrót tych obrazów, więc dobra, tam i tak nikt tego nie chciał, zostawię, a nóż się sprzeda. I galerzysta wrzucał te obrazy do piwnicy, myśląc, kto to kupi polską sztukę. To tak jak, wiesz, Maju, mielibyśmy dzisiaj kupować mołdawską sztukę. Mhm. Coś wiemy o Mołdawii, o mołdawskiej sztuce, czy kazachskiej? Niewiele. Więc jeżdżę sobie po Europie i wyszukuję te dzieła sztuki, które były wystawiane w konkretnych galeriach. Dzisiaj są to już zazwyczaj dzieci tych właścicieli tych galerii. I czasami z takim, jak tak do nich docieram i pytam o ojca, matkę, która prowadziła galerię, i tak się drapią po głowie i mówią, kurczę, tak, coś tam jest w piwnicy, proszę przyjechać. I bardzo często gdzieś za ziemniakami w cudzysłowie, albo za innymi przetworami, to już tak trochę koloryzuje.
O, chociaż jedna historia, którą mi opowiadałeś, była dokładnie taka.
A to za chwilę opowiem właśnie o przetworach. No i docieram do tych ludzi i po prostu nabywam te obrazy. Obrazy, które 40-30 lat przeleżały gdzieś w piwnicy, bo nikt w nie nie wierzył. I to też świadczy o tym, gdzie jest polska sztuka w świadomości zachodniej Europy. Ale to już nie dla nas rozmowa. Tak, Maju, kiedyś zostałem zaproszony do spiżarni w pewnym nobliwym miejscu. I zostałem poproszony o ocenienie obrazu, który stał od 72 do 2019 roku, czyli 45 lat w przybliżeniu, jeżeli dobrze liczę, stał za słoikami z dżemem śliwkowym. I obraz był tak brudny i tak zakurzony, prawie cały czarny, że w pierwszym momencie pomyślałem, Boże, nie, to jakiś gniot. Dobra, lecę.
Po co pół Polski przyjechałeś?
Wezmę słoiki, lecę. Ale tak stwierdziłem, jeżeli mam przy sobie ślinę syntetyczną i wacik, ślina syntetyczna to taki środek do odczyszczania obrazów, to poszukam sygnatury. I zacząłem w jednym miejscu tam zmywać kurz i brud. Nie ma nic. W drugim miejscu nie ma nic. I w pewnym rogu, w czwartym rogu, a już chciałem odpuścić, odkryłem sygnaturę i zacząłem ją rozszyfrowywać. I okazało się, że był to obraz znany historykom sztuki. Znany głównie z tego, że był nieznany. Znany głównie z tego, że zaginął w latach powojennych, zaraz po wojnie zaginął. Natomiast w Muzeum Narodowym w Warszawie jest bliźniacza wersja, która powstała po tym obrazie. I wielu historyków zastanawiało się, gdzie jest ten pierwowzór? I jakież było moje zdziwienie, kiedy ten pierwowzór odkryłem właśnie za słoikami ze śliwkowymi przetworami. Więc takie historie się zdarzają. Kurczę, to był tak unikalny obraz. Niemniej życzeniem kolekcjonera było, to już było lata temu, by pozostało to w ciszy. Dzisiaj kolekcjoner powoli pozwala mi o tym mówić.
Ale o jakiej wartości dzieła tutaj mówimy?
Około 1 miliona złotych. Niecały 1 050 000. Tak, bo Maju, to jest zaginiony obraz, który był publikowany, wystawiany i wszyscy sobie zadawali pytanie, gdzie on jest?
No i też nazwisko podręcznikowe.
Tak, bo to Pankiewicz Józef. Józef Pankiewicz. I taka historia ciekawego, więc...
Więc szukajcie Pankiewicza w Muzeum Narodowym, a jeden z tych obrazów ma...
Dzisiaj jest, tak, dzisiaj jest już w bardzo dobrej kolekcji, z dala od przetworów śliwkowych, ale tak, takie historie się zdarzają i to jest właśnie najfajniejsze w tej pracy, to, że każdy dzień wygląda zupełnie inaczej, bo jest i poszukiwanie dzieł sztuki, i kontakt z artystami oraz w końcu kontakt z odbiorcą. Właściciel tego obrazu to też, obecny właściciel obrazu, to też bardzo ciekawa historia, ale to już musielibyśmy zaprosić pana do studio.
A czy możesz powiedzieć, w jaki sposób się szuka kolekcjonerów? Albo czy to oni się do ciebie zwracają? Czy tak. Jest tak, że ty czasami wychodzisz z inicjatywą?
Nie, bardzo często to ja wychodzę z inicjatywą i po prostu... dobijam się do danego kolekcjonera. Niemniej ostatnie czasy są o tyle ciekawe, że średnio raz w tygodniu dzwoni do mnie telefon, nieznany numer i ktoś pyta, czy pan zajmuje się sztuką? Tak. Czy pan doradza w sztuce? Tak. Czy pan doradza w budowaniu kolekcji? Tak. Zapraszam pana do mnie. No i wówczas jadę do takiego pana, który gdzieś coś usłyszał, nie ma żadnego obrazu, tudzież ma 1-2 obrazy, bo dopiero jest na początku tej przygody. I to jest fajne, że tak bardzo się zmienia świadomość ludzi i chęć budowania czegoś i chęć dowiadywania się czegoś więcej o świecie, że praktycznie raz w tygodniu mam taki telefon. Myślę, że żyjemy w bardzo ciekawych czasach, kiedy informacje, które wokół nas są, są bardzo łatwo dostępne i możemy sobie po prostu wybierać z tych informacji i budować siebie jako ciekawszego człowieka. Dlatego też ludzie coraz częściej dążą ku sztuce, bo ona gdzieś krąży w eterze.
To bardzo optymistyczne, co mówisz, bo skoro tyle osób do ciebie dzwoni, się dobija, to znaczy, że liczba kolekcjonerów rośnie, tym samym osób zaangażowanych w wspieranie sztuki, bo na pewno kolekcjonerzy są nieodłączną częścią rynku i to oni pomagają często tym najmłodszym artystom po prostu się rozwijać i umożliwiają im to. A dodatkowo też należy pamiętać, że stając się kolekcjonerem, po prostu zaczynamy mieć szalenie ciekawe życie. Bo to nie ogranicza się tylko do tego, że przychodzisz, przynosisz dzieło i koniec i podpisana umowa, ale to jest związane z chodzeniem po galeriach, braniem udziału w wernisażach, jeżdżeniem na wystawy czasowe, na wydarzenia świata sztuki, biennale, targi. Myślę, że kiedy wejdziemy na ten poziom kolekcjonowania, to dopiero ten świat w pełni się nam ukaże i zobaczymy, jak on jest różnorodny. I tak naprawdę my sami zaczynamy ustawiać życie pod sztukę, a nie staje się ona tylko dodatkiem.
Tak, dokładnie, Maju. I oprócz innych kolekcjonerów, których poznajemy w procesie...
O właśnie, tutaj jeszcze dodatkowo to zapomniałam o tym powiedzieć, że to są też nowe relacje między kolekcjonerami, często taki... nowe relacje biznesowe.
I networking intelektualny, no i biznesowy. Ale oprócz poznawania innych kolekcjonerów, to, co najbardziej nas rozwija, może rozwijać, to kontakt z młodymi artystami. Dlatego, kurczę, tak widzę po kolekcjonerach i dochodzę do wniosku, że konserwatyzm w kolekcjonowaniu to jest okej, ale warto kupować sztukę artystów żyjących, dlatego, że możemy porozmawiać z tymi artystami, czegoś więcej się dowiedzieć, coś wyjąć z głowy tego artysty i włożyć do swojej głowy, by zmienić odrobinę myślenie. I to bym polecał przede wszystkim, kupować dzieła sztuki żyjących artystów, bo ci artyści żyją w tym samym ekosystemie, w którym i my żyjemy, więc mają podobne problemy do naszych. I to bardzo polecam, bo to niesamowicie rozwija.
A co tobie przyświeca w kolekcjonowaniu? Bo także jesteś kolekcjonerem.
Wiesz, Maju, ja sobie ostatnio uświadomiłem, że to, co sobie buduję od 10 lat poprzez setki różnych spotkań, czy z kolekcjonerami, czy z artystami, że cały czas przewartościowują moją postawę, jeżeli chodzi o własną kolekcję. I buduję własną kolekcję od około 10 lat i tak naprawdę dopiero teraz zaczynam widzieć jakiś punkt przewodni. W ogóle jestem na etapie porządkowania wszystkiego i opracowywania merytorycznego, więc myślę, że w ciągu pół roku gdzieś w jakiś sposób upublicznię swoją kolekcję.
Co za świetna wiadomość.
No i będę opowiadać o tych obrazach. Bo każdy z nich wiąże się z jakąś osobistą historią moją. Więc jest to kolekcja trochę może mniej rynkowa, tak pod kątem racjonalnym, a bardziej kolekcja osobista. Bo rynek to ja mam na co dzień. Ceny, notowania, wzrosty, spadki. A to, co robię dla siebie, jest taką moją oazą totalnej wolności. I większość z artystów, którzy są w tych kolekcjach, większość z nich nie jest gdzieś tam na szczytach tych rankingów popularności, ale są to ważni ludzie dla mnie, bo każdy z nich coś mi dał, wpoił mi jakieś wartości. I właśnie o tym chcę opowiedzieć ludziom. Choć cały czas się zastanawiam, czy takie dzielenie się takimi historiami ma sens. Bo to są...
Od razu mogę ci powiedzieć, że tak, okay, ma olbrzymi.
Dobra, dzięki.
I gratuluję ci gotowości z podzieleniem się, z chęcią podzielenia się swoją kolekcją, bo to na pewno wymaga dużo odwagi, ale będę cię wspierać i motywować w upublicznieniu tej kolekcji i pokazaniu jej światu, bo to zawsze duża, duża wartość móc zobaczyć właśnie spojrzenie na świat innej osoby. I tym pięknym podsumowaniem tak naprawdę zbliżamy się już do końca naszej rozmowy, za którą ci serdecznie dziękuję. A co masz ochotę jeszcze powiedzieć?
Nie wiem, Maju, mam... zadaj jeszcze jakieś pytanie. Nie, bo tak, kurczę, ta rozmowa tak popłynęła.
O, dobra, mam pytanie. Jakie mity o polskim rynku sztuki chciałbyś obalić?
Mit pierwszy, że aby kolekcjonować sztukę, trzeba posiadać miliony. Jest to mit. Bardzo interesujący i dobry obraz interesującego artysty można kupić za 3000 zł. Mit drugi. Aby zainicjować swój kontakt z galerią sztuki, trzeba być, jak to mówi młodzież, obrytym w wiedzę. Nie, do galerii wchodzimy prosto z ulicy i tam nam wszystko opowiedzą o danym artyście. Mit trzeci, czy do galerii, tudzież do domu aukcyjnego, aby wejść, trzeba kupić bilet. Nie, nie trzeba kupować biletu.
Wstęp jest całkowicie darmowy i pamiętajcie, że możecie brać udział w licytacjach, w oprowadzaniach zupełnie za darmo.
Mit czwarty, jak należy ubrać się na aukcję? Wygodnie, odpowiem. Nie jest to święto, aukcja, więc jest to zwykłe wydarzenie. Mit, to był chyba czwarty, więc mit piąty. Pomyślmy nad mitem piątym.
Czy tylko można kolekcjonować obrazy?
A, właśnie, bo tak mówimy o tych obrazach. Właśnie jest tyle innych przestrzeni i środków wyrazu artystów. Rzeźba, multimedia, film, instalacje. Taka Iza Tarasewicz, proszę sobie zwrócić uwagę na jej rzeźby. Jak one są zjawiskowe, jak one grają w przestrzeni, jak z nią korespondują i jak są delikatne w swojej takiej naturalności. Lubisz Izę, prawda?
Bardzo.
No ja też.
Ja choruję, jestem zachwycona.
Choruję na jej
rzeźbę. Co przychodzę do Guni, to się zachwycam, bo reprezentuję galerię Guni Nowik.
Pewnie za chwilkę sobie jeszcze przypomnimy jakieś mity. No.
Ale to takie podstawowe. Bardzo dobrze, że o nich powiedziałeś. A jeżeli macie ochotę posłuchać nas więcej i przede wszystkim też na żywo spytać nas o jakieś rzeczy związane z rynkiem sztuki, to zapraszamy serdecznie na kurs. Rusza on 30 marca, a teraz jak słuchacie tego podcastu, to już są otwarte zapisy na ten kurs. Zapraszamy was serdecznie, bo grupy startują raz na pół roku. Kolejna będzie najszybciej w listopadzie. A myślę, że nie ma co czekać z poszerzaniem wiedzy i przygotowywaniem się właśnie do świadomego kolekcjonowania. Jeżeli czujecie się gotowi, to zapraszamy serdecznie. A teraz dziękujemy wam serdecznie za ten czas, który wspólnie spędziliśmy. Jeżeli wam się podobało, to zapraszamy do oceniania tego odcinka oraz do subskrypcji podcastu Sztuka Poza Ramami. Ja się z wami teraz żegnam. I do zobaczenia wkrótce.
Bardzo państwu dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce.
Tak naprawdę do usłyszenia.
A
co przyzwyczaić. Do usłyszenia.
Do usłyszenia państwu.
Match believes that adults date better because when you date as an adult, you get to be a little irresponsible with really responsible people. Rip the clothes off someone who actually knows how to put them away. Fall stupidly in love with someone who's actually really smart. Forget being hot. Get them to ugly laugh. Ready to crush on someone who makes you feel whole? If you know who you are and what you want in a relationship, Match is the place for you. Adults Wanted. Download the Match app today.